Po raz pierwszy od ponad 60 odcinków, zanim odcinek, to ogłoszenie parafialne.
Bo się zgubiłam, że pierwszy raz ogłoszenie parafialne, no bo taka sytuacja to się nie wydarzyła, mój drogi, jak się dzisiaj wydarza. To jest święto niebywałe i nie będziemy go uczciwać minutą ciszy, ale 50 minutami gadania, ale ogłoszenie, proszę bardzo.
Najpierw ogłoszenie. Ogłoszenie brzmi w ten sposób, że to jest ostatni odcinek podcastu Opowiedz To, podcast dla tych, którzy mówią dla ludzi. To był intensywny czas, to było ponad 2 lata, ponad 60 odcinków, no i czas ze sceny zejść niepokonanym i zakończyć.
No boż ileż można, no.
Dokładnie.
Pora odpocząć.
A po co zejść ze sceny? No po to, żeby na nią wrócić. W związku z czym, po krótkiej przerwie, raptem 1,5 miesiąca, wracamy z nową odsłoną, troszkę inną formułą, tak sobie wymyśliliśmy, no i będziemy cały czas mówili o tym, jak mówić do ludzi, ale to trochę inaczej. To jest ostatni odcinek, a potem do połowy sierpnia damy wam od nas odpocząć.
No właśnie i dobrze, że to zaznaczyłeś, bo ja chciałam wszystkich naszych fanów, a zwłaszcza psychofanów uspokoić, że ta jakże zgrana para prowadzących będzie ten podcast prowadzić również po przerwie.
Tak jest, tu się nie zmieni, para będzie jak najbardziej, ale coś tam sobie powymyślaliśmy, jeszcze chcemy nad tym poknąć, więc powiedzmy tak, kończymy sezon.
Długi on był sezon ten.
No może nie taki jak w modzie na sukces, no ale co cesarskie trzeba oddać cesarzowi, nie nam się z nią mierzyć. A na zakończenie chcemy was zaprosić do rozmowy, gdzie będziemy we trójkę. Bo będzie z nami Ewa, o której trochę więcej dowiecie się za chwilę.
No właśnie, bo to był taki pomysł, żeby ten ostatni odcinek przed przerwą wakacyjną i przed nowym startem był wyjątkowy. I Ewa jest takim naszym gościem, na którego wyjątkowo długo czekaliśmy,
tak,
żeby się spotkać.
Ciężko było się zgrać terminowo. W końcu dokonaliśmy tego i Ewa tego dokonała, żeby zgrać z nami kalendarze. No bo reszta myślę, że już niech się toczy w rozmowie. Zapraszamy was do rozmowy o prezentacjach, o wystąpieniach publicznych z bardzo, bardzo praktycznej strony, bo Ewa jest absolutnie praktykiem. No i cóż, bawcie się razem z nami, a potem od nas odpocznijcie, ale pamiętajcie, że wrócimy jak sen, jak i złoty.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz.to.
Ponieważ nie wiem, jak rozpocząć, bo właśnie dotarło do mnie, że stawiam na improwizację i nie wiem, co powiedzieć, to powiem tak. Ponieważ jestem dzisiaj osamotnionym, co mnie bardzo cieszy, rodzynkiem, w gronie żeńskim, poszerzonym w stosunku do standardowego, bo jest tradycyjnie Ania i jest Ewa, o której za chwilę, no to głupio by było, gdybym ja facet pchał się na pierwszy szereg, więc od razu oddaję głos Aniu, no bo ty pewnie masz jakiś pomysł na rozpoczęcie i tu się kończy moja improwizacja. Aniu, prowadź.
To ja mam taki klasyczny pomysł na rozpoczęcie, żeby powiedzieć najpierw tobie, Maciek, dzień dobry. Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry.
A za chwilę...
Dzień dobry, Aniu.
A za chwilę powiemy dzień dobry Ewie, Ewie Foksowicz, która przyjęła nasze zaproszenie do tego odcinka. Ewie, która na co dzień jest storytellerką i robi to w biznesie. Opowiada historie klientom, z którymi pracuje, a działa w branży niełatwej, bo w branży marketingowej, w dodatku ograniczonej do kwestii związanej z farmacją, a tam przepisów, plusów i minusów, o które trzeba zadbać, cała masa. Ewa Foksowicz zarządza działem strategii w agencji marketingowej QAH i dzisiaj chcemy ją przepytać, jak ona sobie daje radę z tymi prezentacjami, które mają sprzedawać, zachęcać i to w tematach wcale nie łatwych, ale niejednokrotnie kluczowych dla jej klientów. Ewo, dzień dobry.
Mogę wreszcie powiedzieć dzień dobry.
Ale trzymałaś ładnie na wdechu długo. Podziwiam.
Tak, dzień dobry.
Ewa, bardzo się cieszymy, że jesteś, bo dość długo się umawialiśmy. Jesteś osobą zajętą, dodam, że my też, ale wreszcie się udało, więc super. Chcemy się dowiedzieć od ciebie, wprost ci powiem, wszystkich rzeczy, które twoje doświadczenie pokazuje ci jako małe może rzeczy, ale istotne w kontekście tego, żeby prezentacja przyniosła odpowiedni efekt. No bo działasz, tak jak Ania powiedziała wcześniej, w naszym poczuciu w branży niełatwiej. Zresztą sama w tej naszej rozmowie przed nagraniem określała się jako taką bardzo, bardzo sprocedowaną. To tak nakreślam ramy, żebyście też nasi drodzy słuchacze wiedzieli, w którą stronę będziemy nawigowali. Więc jeśli wszelkie smaczki takie mega praktyczne pod kątem prezentacji sprzedażowej, marketingowej, rzeczy, których unikać, rzeczy, które rzeczywiście mają szansę zadziałać, was interesują, to myślę, że to będzie to miejsce, a jestem pewien, że Ewa od strony praktycznej nada nam tutaj niesamowicie taki fajny punkt widzenia. I weszliśmy sobie, Aniu, w słowo, więc znowu puszczam ciebie, bo pewnie masz jakieś pierwsze intrygujące pytanie.
No ja to, że tak powiem, od Adama i Ewy, bo w tej rozmowie, którą toczyliśmy przed wejściem na antenę i do studia, Ewa, ty powiedziałaś, że na początku byłaś stewardesą, a teraz robisz, no latasz prawie, że w kosmos, ale co takiego się wydarzyło, że z chmur zeszłaś na ziemię, do marketingu?
Tak, byłam stewardesą, trafiłam tam z przypadku, z ciekawości, wydawało mi się, że nie ma szans na to, bo ja nie jestem wysoką osobą, a miałam taką wizję, że te stewardesy to jednak taki 1,80 m, żeby sięgać do półek. Okazuje się, że można założyć wysokie obcasy i być stewardesą, ważny jest język, żeby się skomunikować z innymi. I to oczywiście była bardzo ciekawa przygoda, ja byłam też bardzo młodą dziewczyną, dla mnie mega wydarzenie życiowe i fajne pieniądze wtedy. Ale okazało się po jakimś czasie, że jednak całe noce spędzone w samolocie, pchanie wózków, które ważą po 150 kg pod górę, jest bardzo ładne na obrazkach. Natomiast to jest po prostu ciężka fizyczna praca, która daje mnóstwo satysfakcji, bo nie ukrywam, że my jako linie, które były czarterami, bywałyśmy w bardzo ciekawych miejscach i nieraz na pobytach, więc ten mit, owszem, tak, spędzałyśmy czas w bardzo ładnych miejscach, natomiast pchanie tych wózków, ta fizyczna praca, to wszystko, co jest z tym związane, dojazdy do Warszawy, bo ja jestem z Łodzi, były koszmarne, a do Warszawy nie dojeżdżało się autostradą, tylko przez Rawę Mazowiecką, co trwało 3,5 godziny. Dokładnie, to była wyprawa. W związku z tym postanowiłam rzucić to wszystko po prostu i wrócić do Łodzi. A były to czasy, kiedy po prostu puszczało się CV, gdzie się dało. No i tak puściłam CV, poszłam na rozmowę, zresztą spóźniona, bo lot mi się opóźnił. Pamiętam, że wchodziłam, powiedziałam, że przepraszam, ale spóźnił mi się samolot. Mój szef miał takie wielkie oczy, bo jaki samolot, o co tutaj chodzi. Ale po prostu wracałam z pracy. I tam dostałam pracę, to właśnie w agencji reklamowej. To była agencja reklamowa, której głównym takim klientem były firmy farmaceutyczne, ale nie tylko. Natomiast tam po raz pierwszy zetknęłam się właśnie z farmą. No i tak już zostało.
Co lubisz tak w tej pracy? Co cię tam trzyma przez tyle lat?
No bo
przez przypadek stewardesa, przez przypadek agencja marketingowa. No i teraz 17 lat już w tym przypadku. Co cię tam trzyma? Co tam takiego jest kręcącego?
Tak. Wiesz, po drugiej stronie jakby barykady do mojego zawodu jest, mam takie poczucie, ktoś, kto siedzi w banku i przyjmuje klientów. Czyli każdego dnia wchodzisz, otwierasz te same drzwi, zamykasz te same drzwi, siadasz przy tym samym biurku, przekładasz te same papiery, masz te same procedury. Moja praca też ma pewne rzeczy powtarzalne, ale jednak do mnie wpadają, że tak użyję polskiej mowy, różne case. Czyli różne przypadki, w przypadku moich produktów oczywiście. I każdy z nich jest kompletnie inny. Mało tego, każdego produktu właścicielem jest też inny człowiek. Więc tak naprawdę każdego dnia, kiedy otwieram swój komputer, nie wiem, co mnie czeka. I prawdopodobnie ta adrenalina, czasami mówię, że jest męcząca, no bo ja w kółko muszę być na takim wysokim poziomie znajomości rynku, muszę być na bieżąco, muszę korzystać z social mediów, których czasami nie lubię nawet, ale no muszę, bo muszę być na bieżąco, muszę wiedzieć, co jest grane. Muszę czasami obejrzeć taką serię jak Ukryta Prawda, żeby wiedzieć, co ogląda moja grupa docelowa, bo ja do nich też mówię, więc ta praca jest po prostu ekscytująca. Ja po prostu czuję cały czas adrenalinę i chyba to jest ten powód, na który czasami narzekam, ale to tylko tak mi się wydaje, że to jest niefajne.
To ja nie byłbym sobą, gdyby od razu nie złapać tego, co powiedziałaś i nie pokierować w stronę taką, no zabrzmię bardzo tak sucho, merytoryczną, bo Ewa powiedziała, że nawet oglądasz różne programy, żeby poznać grupę klientów. Co jeszcze, jak już byśmy mieli poeksplorować ten wątek? No bo my też bardzo często wychodzimy z założenia, że to rozpoznanie jest połową sukcesu, jeśli chodzi o kampanię, czy militarną, czy marketingową, tak podejrzewam. Co jeszcze z takich kruczków, które pozwalają ci wejść w buty ludzi, do których mówisz, jak to bardzo ładnie określiłaś?
Ja korzystam ze wszystkiego, co dzieje się dookoła, bo oczywiście oprócz tej wiedzy merytorycznej, którą trzeba mieć, no bo jednak rozmawiamy z ludźmi z korporacji, oni lubią regułki, formułki, to jest wszystko bardzo istotne, no wiedza jest istotna. Oglądam wszystko. Znaczy, jak ja jestem w lesie, to wpada mi pomysł w lesie. Jak śpię, to się budzę, śpię z tym przysłowiowym notasem. Mam taki swój złoty zeszyt, w którym zapisuję, bo jestem człowiekiem średniowiecza, więc zapisuję wszystko na tych karteczkach, które tam mam koło siebie. Jak rozmawiam z moim nastoletnim synem, który ma zupełnie inne podejście do różnych rzeczy, to też zapisuję czasami jego wręcz dialogi, bo one są dla mnie, kiedy, myślę sobie tak, kiedyś to mi się przyda. Mhm. I bardzo często jak tworzę coś, to otwieram ten zeszyt, który ma zapiski w ogóle sprzed 2-3 lat i czasami wyjmuję jeden do jednego nawet coś, co dzisiaj tu właśnie mi się przyda. Więc szczerze, zewsząd. Po prostu jestem czujna i mam już to tak w naturze, że korzystam ze wszystkiego, z tego co mówią znajomi, z głupich seriali, z mądrych seriali, z filmów, z kina, z teatru, z parku i czasami z sąsiadem, jak rozmawiam, to też przychodzi mi do głowy jakaś myśl. Ważne jest to, że muszę to zapisać, bo już tego nie pamiętam tak bardzo, więc muszę zapisywać pewne rzeczy, żeby mi nie umknęły. I tak naprawdę sugeruję to zawsze wszystkim, którym opowiadam, którzy przychodzą do nas do firmy i mówią, Ewka, ale skąd ty to bierzesz? Ja mówię, nie podam ci jednego.
Ze złotego zeszytu. Zewsząd.
Po prostu ze złotego zeszytu. Uh-huh. A ten, to jest ważne, bo ten zeszyt musi być ładny. On wtedy ma jakąś taką inną rangę. Uh-huh. Więc zawsze mam ładny zeszyt i w tym zeszycie wszystko zapisane. Najlepiej na takich żółciutkich kartkach.
To ja teraz rozumiem, dlaczego ja mam wszystkie stoły w mieszkaniu zawalone zeszytami, którymi moja żona się otacza. Czyli nie należy ich przesuwać na bok jako potencjalnego miejsca, które odbiera mi przestrzeń życiową, tylko z szacunkiem jako kopalnię wiedzy, która gdzieś kiedyś tak. komuś się przyda. No to cenna informacja. Tak. Dla mnie osobiście na pewno.
Ja jeszcze mam taką fajną anegdotę związaną właśnie z zeszytami, z takimi różnymi starociami. Ja kiedyś jechałam z moim synem do szkoły, jeszcze był w podstawówce i chyba miał 6-7 lat. I pamiętam jak dzisiaj jak jechał i mówił, mamo, powiedz mi, a czy jak wy chodziliście do szkoły, to wy robiliście notatki na takich kamiennych tabliczkach? I ja sobie wtedy pomyślałam, zobaczcie, jaka to jest perspektywa. Ja mówię, synu, na kamiennych tabliczkach nie, ale na żółciutkich karteczkach to i owszem. Także nie kamienna tabliczka, ale złoty.
Jakoś tak, przypomniałem się wydrapywania kawałkiem kamienia albo znalezionego szkła na murze szkoły napisu. Nie zawsze ten napis należał do pięknej polszczyzny zgodnie z ortografią, bo często to czteroliterowe słowo było pisane przez trzy literki. Więc jakieś kamienne tabliczki jednak gdzieś tam liznęliśmy, jak nieładnie to zabrzmi, ale coś tam było z takiego dłubactwa jeszcze.
Czuję, że wiem, o które słowo ci
to chodzi. To może idźmy dalej z merytoryką, żebyśmy tutaj w odmętach domysłów nie ugrzęźli.
No właśnie, to może ja się tutaj wstrzelę z pytaniem, bo tak jak słucham Ewa i jestem absolutnie pełna podziwu i dla ciebie i dla Maćka, bo Maciek często też opowiada, że inspiracje są wszędzie i on chodzi, notuje, ty też mówisz ładny zeszyt, żółte karteczki w środku i notatki. No i to wszystko to zbieranie inspiracji, szukanie tekstów, które potem mogą zostać użyte, ono ma pewien cel. Oprócz tego, żeby dostarczyć klientowi to, co on zamawia, to domyślam się, że ma to zrealizować cel dobrej komunikacji, tak żeby to, co szykujesz dla ludzi, dla których pracujesz, no, realizowało określony cel, było właśnie dobrą komunikacją. I jak słyszysz takie hasło dobra komunikacja, to co ci się odpala w głowie?
No przede wszystkim to dobra komunikacja jest wtedy, kiedy faktycznie dwie strony się komunikują, a nie jednak mówi, jedna robi wykład, a druga patrzy i w zasadzie patrzy. To nie jest dobra komunikacja. Natomiast ona jest dobra, to jest duże słowo, bo w każdym przypadku czym innym jest dobra komunikacja, tak? Niektórzy, mnie się zdarza na przykład zrobić coś takiego, co powoduje, że druga strona nie nadąża. Ja mówię bardzo szybko, i bardzo się tym ekscytuję. I wydaje mi się, że to jest wszystko takie zrozumiałe, fajne, jestem tu podekscytowana, uważam, że to jest, w ogóle opowiadam niesamowite historie, a po drugiej stronie jest człowiek, który jest na przykład kompletnie inny, jeżeli chodzi o temperament. I ja go zamęczam. I to nie jest dobra komunikacja, więc tutaj bardzo ważną rzeczą jest obserwacja drugiej strony. I to jest chyba jeden z ważniejszych elementów. Patrzeć, co dzieje się po drugiej stronie. I dostosowywać się w trakcie jednak do tego, co mamy po drugiej stronie, bo bardzo często przeciwnik ten, nazwę to brzydko, bo to nie jest przeciwnik, ale jednak po drugiej stronie jest kompletnie inny niż ja oczekuję, że on będzie. I to jest chyba druga rzecz, która jest niezwykle istotna, patrzeć, co tam się dzieje. To jest trudno dzisiaj czasami, bo jak mamy Teams czy Zoom i mamy prostokąt, to ja czasami sprawdzam, 2 dni temu miałam takie spotkanie, gdzie kilkukrotnie sprawdzałam, czy ktoś żyje po drugiej stronie, bo nie wiedziałam już naprawdę, czy poszli na herbatę, czy wyszli, czy wyłączyła im się aplikacja, czy może net przyciął, nie miałam pojęcia i zadawałam pytania kontrolne, żeby wiedzieć, co tam się dzieje. To jest bardzo trudne dzisiaj. Taka obserwacja, chociażby uchem, czyli podpytywanie, czy są jakieś pytania, czy może mogę coś wyjaśnić, to już jest coś. I dopiero wtedy może komunikacja być okej. Okay.
Dobrze, no to ty jesteś naszym gościem.
A to spokojnie, tam jak potem, wiesz, w montażu troszkę zwolnię, nie przejmuj się. Aniu, bo też wzięłaś wdech, to żebym cię tak nie zostawił.
Bo chcę tutaj zawęzić tą komunikację, bo pojawiło nam się już hasło prezentacja i to jest jeden z tematów, w którym się dzisiaj spotykamy, bo ty, Ewa, jesteś użytkownikiem prezentacji, które tworzysz, co więcej sama uczysz, jak te prezentacje robić. I dla mnie prezentacja jest narzędziem komunikacji, zwłaszcza w takiej relacji z klientem, kiedy mamy mu do pokazania coś ważnego, co żeśmy właśnie wymyślili i chcemy mu na przykład sprzedać. Ty lubisz prezentację? Lubisz robić prezentację?
Tak, ale moje prezentacje już nie wyglądają jak prezentacje często. To są czasami slajdy, na których są dla mnie informacje, co tak naprawdę chciałam powiedzieć. Ja zakładam, że prezentacja, i to jest pułapka, w którą wpadają młodzi ludzie, czyli przygotować prezentację, 10 slajdów, bardzo dobrych slajdów, pełnych informacji i koniecznie je zaprezentować. Koniecznie, no, ale konsekwencja i upór są dobre, ale jak jest ślepy upór, to jest ślepa konsekwencja. No i tak czasem wygląda, że po drugim slajdzie trzeba to wyrzucić i w ogóle mówić o czymkolwiek innym. To jest pułapka młodych ludzi. Ja już trochę mam tak, że idę na prezentację tak, jak przygotowuję się, jakby miał być napad po drodze. Zabrać mi miałby złodziej komputer i wszystko, co mam, a ja nadal muszę to zaprezentować. I to nie jest potrzebne. Tak naprawdę prezentacja, w sensie slajdy i to, co mi wspiera, to jest tylko i wyłącznie po to, żebym ja, człowiek z zacnym peslem, nie zapomniał, co miałam do powiedzenia. I to jest moja metoda, no ale do tej metody dochodziłam jakiś czas, bo po prostu ja dzisiaj mówię, a w zasadzie nie sprzedaję, tylko opowiadam, bo to jest druga rzecz, która jest dla mnie niezwykle istotna, nie sprzedawać. Ja pracuję w sprzedaży, ja wiem, finalnie efektem tego, co robię, jest faktura. I to jest bardzo ważne, bo bez tej faktury mnie tam nie będzie. Ale ja tego nie mogę sprzedawać. Ja nie mogę czuć, że ja coś sprzedaję, bo natychmiast ja się z tym źle czuję, a poza tym wydaje mi się, że druga strona to wie. I zaczyna się robić taki trochę sprzedawca długopisu, a tego nie chcę.
Ewa, to otworzyły się nam dwa bardzo ciekawe wątki, do których z olbrzymią przyjemnością wrócimy, bo myślę, że one są atrakcyjne, czyli opowiadam, a nie sprzedaję. Myślę, że to jest rzecz, o którą z przyjemnością cię popytamy, a druga rzecz to jest robienie tej prezentacji w taki sposób, żeby ona była podpowiedzią dla ciebie i że jak cię czego nie życzę okradną po drodze, żebyś cały czas była równie efektywna na spotkaniu. Ale zanim to rodzi mi się takie pytanie. A co w przypadku, jeżeli przygotowuję prezentację właśnie jako taki zbiór podpowiedzi dla mnie? Ja widziałem kiedyś twoją prezentację, tam nawet krowa się szwendała po ekranie, a słów próżno było szukać, więc mniej więcej wiem, o jakim kierunku mówisz. Ale co wtedy, jeżeli pada takie sakramentalne stwierdzenie, to proszę mi potem przesłać tą prezentację, to ja sobie ją przejrzę, tak wiesz, jak ktoś traktuje prezentację jak notatki. Twoja pasuje? Czy masz inne rozwiązanie? Czy w ogóle, jak wychodzisz z takiego, jak reagujesz na taką prośbę?
No bo są różne rodzaje prezentacji, tak? Są te do wysłania i te, które trzeba opowiedzieć. I oczywiście, że mam standardowe prezentacje własne, które gdzieś tam opisują konkretne rozwiązania szerzej i jestem na to przygotowana, ale do samej pracy biorę ten plik, który jest użyteczny dla mnie, bo to ma dobrze brzmieć, ja chcę być słuchana, wolę mieć zadawane pytanie i na nie odpowiadać. Mam takie wersje, które nadają się do wysłania, ale to są kompletnie inne wersje. Więc tak naprawdę są dwa rodzaje prezentacji, tej fizycznej. Ta do wysłania i ta do opowiadania.
Okej, czyli no niestety troszkę więcej pracy po naszej stronie, ale jak rozumiem, i zaraz będziemy o to pytali, zwiększa to naszą efektywność, bo nie zamęczamy kogoś slajdami pełnymi tekstu, tylko nie sprzedajemy, tylko opowiadamy. Co to
Powiecie,
znaczy?
To jest rant. To jest druga rzecz. To jest randka. Bo to są te same cele. Ja wchodząc na spotkanie, po pierwsze chcę się dobrze zaprezentować, chcę zrobić dobre wrażenie, chcę, żeby mnie zapamiętano, chcę, żeby to spotkanie się powtórzyło, a być może przerodziło się w dłuższą współpracę. To jest to samo, co jest na randce. Więc ja chcę prezentować siebie, a nie jakieś notatki. Ja nie wchodzę na randkę z badaniami, że mam zdrowe zęby od dentysty, albo że mam zdrową krew i przebadaną. To nikogo nie interesuje. Ja wnoszę kwiaty na randkę i potem opowiadam dopiero to, co mam do powiedzenia. Czyli robię klimat. A tak sobie myślę, wierzę w to, bo jakiś czas już w tej branży jestem i z dobrym skutkiem, że to ja mogę zrobić ten klimat, a nie to, co jest napisane na slajdach. Wręcz nie chciałabym odciągać uwagi od tego, co ja mówię, właśnie tymi tam wszystkimi literami, zdaniami, które tam są umieszczone. Dlatego wprost randkuję i to jest, oczywiście trzeba wziąć w cudzysłów, natomiast no, klimat może stworzyć człowiek, a druga rzecz kolejna, ważna jest taka, że ludzie tak naprawdę nie pamiętają, co ja mówię, tylko pamiętają, jak się czuli na tym spotkaniu. I bardzo często wracają do mnie, nie wiedząc, co ja im prezentowałam. Często mylą, że to był ten wątek, a to wcale nie był ten wątek. Oni pamiętają, że było okej, że ja byłam pewna siebie, że wiedziałam, co mówię i że było przyjemnie. I to jest tak naprawdę jeden z wątków, który prowadzi do sukcesu. Nie jedyny oczywiście, bo merytoryka za tym musi jakaś stać. Natomiast ta atmosfera jest ważna.
To, o czym teraz opowiadasz, że prezentacja jest tłem, że może jej nie być, że najważniejszy jest człowiek, klimat i ta relacja, która się buduje. Myślę, że może
no i kwiaty.
Myślę, że może być przerażające dla ludzi, którzy dzisiaj jeszcze myślą inaczej, bo ten kierunek jest jak najbardziej nasz i to jest to na moje serce, jak ja słyszę, że ty o tym mówisz jako doświadczony człowiek, prezenter, prelegent. A gdybyś miała, Ewa, tak jak w soczewce pokazać największe błędy, które można popełnić, idąc na coś, co jest randką, ale przestaje nią być, bo co? Co ludzie robią z takich twoim zdaniem najgorszych rzeczy, występując publicznie w jakimkolwiek celu?
No dla mnie największym błędem i takim często powtarzanym to to, że chcą wszystko, co przygotowali, koniecznie pokazać. Mimo to, że po drugiej stronie jest kompletnie inny odbiorca. On w ogóle nie chce tego słuchać. Może się okazać, że drugie pytanie, jakie padnie, będzie dotyczyło zupełnie innej rzeczy. Bo ja też czasami wchodzę, prezentując ofertę na produkt X, ale klient mówi nie, ale ja jestem ciekawy czegoś innego, no to ja nie brnę w to, tylko muszę się zatrzymać, wziąć oddech, powiedzieć, dobra, okej, no to teraz wchodzę ja, cała na biało i opowiem o tym, o czym w ogóle nie miałam opowiadać, ale muszę to zrobić. No i też jest drugi problem właśnie z ogarnięciem wszystkiego na raz, że chcę być taka wyspecjalizowana i robić wszystko super, a to jest trochę jak z jazdą samochodem, trzeba trochę potrenować. Jak wsiadam do auta po raz pierwszy, to mam tak i sprzęgło, i gaz, i kierownicę, i ludzi dookoła, i muszę otoczenie obserwować, co jest właśnie też w prezentacjach bardzo często pomijane. Muszę obserwować, co się dzieje dookoła i chcę być takim świetnym kierowcą. Nie. Chwila. Po kolei. Drobnymi krokami. W pewnym momencie wchodzi to w pewien taki nawyk i już nie jest to takie trudne, tak? Zaczynamy po prostu być sobą i to jest nadal dobre. Natomiast stawianie sobie tej poprzeczki tak wysoko, bo to widzę u młodych ludzi właśnie, że ja wchodzę, muszę mieć świetną prezentację, świetnie stać, dobrze mówić, modulować głosem, używać gestów, rzucać anegdoty, opowiadać właśnie historię, wszystko robić naraz. Nie da się tego zrobić naraz. Powolutku. Mówię, krok po kroku. Kiedyś opowiesz historię, ale na razie po prostu stój prosto i się nie przewróć. I to jest kluczowe na początku, jeżeli chodzi o prezentację.
To jest, od razu mi się odpala taka myśl o chorobie współczesności pod tytułem profesjonalizm. Że jesteśmy wychowani w tym kulcie sukcesu, epatowani tytułami poradników, jak ładniej pachnieć, być wyższym, niższym, sprytniejszym i cały czas wszystko od razu, od ręki musi być naj. A te książki są pisane w taki sposób, że nikt nie poświęca w nich trudu, żeby napisać, że ktoś, kto już teraz jest wyższy, sprytniejszy albo ładniej pachnie, to przechodził pewną drogę, żeby tam dojść. I mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko, łącznie z telefonem, który mamy w ręku, który pozwala nam kupić bilet jednym kliknięciem, przyzwyczaiło nas, że wiele rzeczy powinno się wydarzyć natychmiast, od razu. Ja się absolutnie podpisuję pod tym, że prezentacje, o nich rozmawiamy i pewnie wiele, wiele innych rzeczy w życiu jest procesem, który potrzebuje po prostu czasu, iteracji, powtórzeń. Trzeba zaryć mordą w trociny, żeby poczuć ich smak i zapach. Trzeba wstać, otrzepać się, poprawić koronę i zap dalej, jak to nie jeden kubek dla księżniczek mówił. I to jest, myślę, że bardzo, bardzo istotne i cenne. Cały ten wstęp prowadził mnie do jakiegoś pytania, które gubiąc się w swoich dygresjach zgubiłem. Czyli właśnie zaryłem w trocinę, na szczęście jest Ania jako wsparcie, więc zakładam, że ma coś w zanadrzu, a ja sobie moje pytanie przypomnę.
Zawsze.
A jak Ania nie
to
ma...
To słuchaj, no ja mam, ale ponieważ to ty jesteś gościem, to jak najbardziej tak, oddaję ci głos, a ja swoje zanotuję, żeby mi nie uciekło.
Szalej.
To przejmuję tę... Przejmuję tę
antenę.
Tak, ta audycja jest już moja. Tę antenę. Wiesz co, bo jak powiedziałeś o tym, że popełniamy błędy, to ja mam do tego też taką myśl, która mi się często pojawia, że ja nawet jestem trochę bardziej lubiana na prezentacji, jak się pomylę. Bo wtedy pokazuję jakąś ludzką twarz. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby który napisać przez uzwykłe, tylko o takie błędy, które wynikają po prostu ze sprzętu, z tego, że coś mi się pomiesza. Mam wrażenie, że budzę sympatię większą, bo w tym całym swoim profesjonalizmie, z tym tytułem, który gdzieś tam mam przyklejony w stopce, i tym doświadczeniem, ktoś powie, no te 17 lat, wow, no to już taka osoba, no to już pani profesor, prawda? Ostatnio miałam rozmowę z takimi studentami właśnie farmacji, to byli bardzo młodzi ludzie, dla mnie właściwie dzieciaki. I to wszystko było takie poważne, ja byłam taka no, taka poważna i ten temat był taki poważny, że te błędy, aż przysiadłam tak na pół dupku na stole, mówię, kurczę, żeby tak trochę wyluzować tą atmosferę. Błędy trochę oswajają z drugim człowiekiem, mam wrażenie, więc nie należy też się ich bać i myślę sobie, że nawet czasami mogą pomóc w tej takiej atmosferze właśnie w tym pierwszym kontakcie, który czasami bywa taki napompowany, jak gada z korpo z korpo.
Mnie ostatnio moja mama przysłała, jak to babcia, jak młody był młody, taki naprawdę młody, co to pierwsze słowa artykułował, to babcia je spisywała. Łącznie z tym, że ma całą listę wszystkich Antonich, łącznie ze świętymi Antonimi. Chyba na szczęście Macierewicza tam nie ma, tfu, bo to imiennicy mojego młodego, ale też znalazła taki wpis, który dedykowałem młodemu, jak był bardzo, bardzo, nie pamiętam, jakiegoś babola strzelił, jak był mały. Nie w jakiejś grze, wiecie, jak to dziecko, nie? Pomyliło się i bardzo cierpiało z tego powodu. No, jest taki napis, który ja uwielbiałem kiedyś na sali szkoleniowej u Marka Rożalskiego, wypatrzyłem, błędy to wielkie chwila. I okazało się, że babcia też zanotowała dla młodego i teraz do mnie po 15-16 latach to wróciło. Sam się czasami łapię, że jest to tylko teoria, nie praktyka, ale absolutnie podpisuję się. Naprawdę błędy to jest człowiek, a człowiek to jest relacja. Perfekcjonizm to jest robot. Robot to jest utopia, to jest wizja przyszłości z filmów katastroficznych, kiedy coś przejmuje nad nami kontrolę i następuje totalna dehumanizacja.
No to wszystko ładnie w teorii, powiem wam, wygląda, ale Ewa, z twojego doświadczenia, no jak już się tak wezmę, pomylę, albo coś mi nie zadziała w czasie wystąpienia, które jest dla mnie ważne z jakiegoś powodu, to co zrobić? Tłumaczyć się?
Albo nie trafię półdupkiem w stół.
O, to ja bym to mogła, to jest spore prawdopodobieństwo.
No nie, no często zdarza się problem taki, że pada pytania, tak, na które po prostu nie znam odpowiedzi, no to jest też taka sytuacja z pogranicza błędu. To ja po prostu mówię, że przepraszam, ale na ten moment nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, wrócę. No jak coś upadnie, to podnoszę i mogę się tylko z tego uśmiechać. No, ja mam to szczęście, że ja mam dosyć duży dystans do siebie i kompletnie mi to nie przeszkadza. Zresztą też jestem taką anegdociarą, mam tego w zanadrzu sporo i to wcale nie muszą być jakieś szykowane anegdoty. Mam umiejętność opowiadania różnych historii, nawet z poprzedniego dnia i to raczej bywa śmieszne. Oczywiście nie zawsze bywa śmieszne, czasem tylko dla mnie, ale co do zasady bywa śmieszne. I potrafię to rozładować, to nie jest problem. Po prostu trzeba się tych ludzi uśmiechnąć, wręcz trochę wyjąć to, zrobić sobie z tego chwilę właśnie oddechu i nic się tak naprawdę nie dzieje. No, nie zdarzyło mi się nigdy, żebym w związku z taką sytuacją miała jakieś problemy, albo ktoś powiedział, o, przyszła mądra i się przewróciła. No, no to się przewróciła. Nie ja pierwsza, nie ostatnia i będzie jeszcze wielu, wielu po mnie, którzy też to zrobią.
I bardzo ci dziękuję, że to ty mówisz, a
wybaczamy
nie my, bo
sobie.
My o tym często, ale my to jesteśmy, no, my mamy mówić takie rzeczy, bo my z tego szkolimy, a ty to robisz, więc bardzo ci dziękuję za to, że to powiedziałaś.
A ja mogę, bo się uduszę, bo jak słyszę taki moment, to mi się zawsze przypomina cytat wielkiego Polaka, który dostarcza, mam wrażenie, czegoś, co w naszej rzeczywistości, w kraju nad Wisłą jest absolutnie towarem deficytowym, czyli dostarcza sukcesów połączonych z radością i z taką chłopięcą prostotą. Mówię o Piotrze Latającym Żyle, który rekomenduje, że najważniejszy jest po prostu luz w dupie.
Znam to, luz w dupie.
I myślę
tak
sobie, że rzeczywiście, no u nich to jeszcze jest kwestia tych kombinezonów, co im furkoczą i tam zawsze są mierzeni, czy nie za dużo tego luzu było, ale myślę sobie, że jakkolwiek słowo jest kontrowersyjne, bo wiem, że luz nie dla każdego jest ładnym słowem, inne były na pewno okej, no to myślę sobie, że wchodząc na jakiekolwiek wystąpienie, warto o ten luz zadbać, od takiego mięśniowego, czyli po prostu się rozluźnić, żebyśmy nie stali spięci, bo wtedy naprawdę się obalimy, po taki rzeczywiście wewnętrzny w sobie. Tylko to jest strasznie fajnie gadać w grupie ludzi, którzy, Ewa, powiem to wprost, bo sama to powiedziałaś, mają już lekko takie prehistoryczne pesle, jak to ładnie mówisz. Ale powiedzmy, że jestem takim, chyba już wtedy bym mówił sobie Maciej, a nie Maciek, takim Maciejem w koszuli zapiętej i no w krawacie to chyba aż tak bym się nie cofnął w czasie. I właśnie idę na pierwszą moją prezentację u klienta. Podziwiam to, co na przykład ty jako moja szefowa mówisz, no ale ja nie mam tych 100 lat doświadczeń, nie bujałem w niebie, nie pchałem 150-kilogramowych wózków, nie odrobiłem swojego w relacji z klientami. Łapię cię w przelocie, mam 3 minuty, zaraz wchodzę na salę. Jedno, dwa zdania, które od ciebie usłyszę. Na co przede wszystkim stawiasz? O co mam przede wszystkim zadbać? Co doradzasz takim debiutantom?
Żeby rozpiął koszulę, odetchnął 2 razy i wyobraził sobie mega sukces. Bo wiecie co? Ja też uważam, że trzeba pracować obrazami ze sobą. Mhm. Czyli wyobrażać sobie, że wszystko idzie dobrze. Niektórym pomaga wyobrażenie sobie najgorszej sytuacji. Czyli co się może tak naprawdę strasznego stać? I okazuje się, że nic strasznego nie może się takiego stać, więc się przestają tego bać. Ale wyobraź sobie, że to jest mega sukces. I od razu człowiek inaczej funkcjonuje, bo jest w innej przestrzeni, przestaje myśleć o tych rzeczach, a przede wszystkim porozpinać. Faktycznie fizyczność ma ogromne znaczenie. Już to samo zapięcie, już ten laptop, to wszystko wyczyszczone powoduje, że no napinamy się, że to jest takie ważne, że to jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Jutro gazety z dzisiaj wsadzimy do śmietników, więc jutro nikt o tym nie będzie pamiętał. Spokojnie. I wyobrażać sobie sukces. Te oklaski, brawa, to, że wszyscy wstali i powiedzieli wow. Może tak się nie zdarzyć, ale dlaczego sobie tego nie powyobrażać? To powoduje, że samopoczucie jest inne. To tak na szybko, w drzwiach.
Wiesz co, to ja mam, przepraszam Aniu, że tak się wpycham, zaraz się zamknę mówiąc wprost, ale to budzi moją potrzebę do pytania o jedną rzecz, która jest takim wątkiem powiedzmy pobocznym. My się tym zajmujemy, ale nie niesiemy tego na sztandaru, nie mówimy o tym za dużo w naszym podcaście, a mianowicie o całym zjawisku leadershipu i tworzeniu pewnych kultur organizacyjnych. Bo teraz no ja słyszę od ciebie, od osoby, która odpowiada za zarządzanie strategiczne, o tym, że komuś, kto idzie na spotkanie z klientem, powiedziałabyś, i to ja nie rozumiem tego na zasadzie nie przejmuj się w ogóle, wszystko ci wybaczamy, ale rozumiem, że okej, jak się nie uda, to świat się nie zawalił, po prostu próbuj, ucz się. Jak stworzyć taką kulturę w organizacji, która by dała przyzwolenie ludziom do tego, żeby oni rzeczywiście szli z takim, ja nie mówię nie staraniem się, bo do tego absolutnie nie toleruję, ale z takim podejściem, że zrobię wszystko, co umiem, natomiast jeżeli nie pójdzie, no to nie jest powód, żeby sobie ciąć żyły, rzucać się pod pociąg. Jak to u was powstało?
No jest pewien warunek, który jest na początku, że jednak warto być przygotowanym, bo to nie chodzi o to, żeby wszystko robić na żywioł i sobie chodzić wszędzie i opowiadać różne głupociki, tylko trzeba być przygotowanym, bo i też im człowiek bardziej jest przygotowany, tym jest mniej elastyczny, więc ja też nie twierdzę, że musi być to takie od A do Z. Kiedyś ty chyba, Aniu, powiedziałaś w którymś podcaście, że jak jest impreza, tak to z tobą
jak
kojarzę.
Jak impreza, to na pewno ja.
To nie podaje się parówek, tak?
No chyba, że studencka, nie?
Raczej, ale to mieliśmy... chyba, że studencka. Niekoniecznie musimy podać kawior, ale raczej nie idziemy też w kierunku parówek. Trzeba się jednak trochę przygotować, więc jeśli ktoś poświęca nam czas po drugiej stronie, mówimy do kogoś, no to przygotujmy się jednak. Czyli robimy wszystko na początku, co jest potrzebne, żeby to wypadło dobrze. I to też z zapasem takim 30%, bo jest tego czasu mniej niż nam się zawsze wydaje, więc tego też uczę młodych ludzi, żeby trochę jak do remontu podeszli. Mamy budżet na remont, to dodaj 30%, bo jak nie, to będziesz potem bez rogówki, będziesz oglądał Netflixa 3 miesiące na taborecie. Da się? Da się. Tylko, że jest bardzo niewygodnie. I tak samo jest tutaj. Owszem, pewnie ten czas jakoś tam będzie wystarczający, ale będziemy czuć dyskomfort, bo jednak tych 30% zabraknie. Więc przede wszystkim daj sobie czas, przygotuj się dobrze, a potem idź i zrób swoje, no bo tuż przed samą prezentacją, przed samym wejściem, to my już nie za bardzo nie wycudujemy. Tam się już wydarzy po prostu coś i kropka. Jeśli wtedy to się nie uda, z jakichkolwiek powodów, no bo po drugiej stronie coś się wydarzyło, padło jakieś pytanie nieciekawe, nasza fizyczność może być nie okej, okay, może boleć nas głowę, to może być po prostu gorszy dzień, no to nie róbmy z tego zagadnienia teraz na 2,5 tygodnia. Po prostu, jak to mówi chyba indiańskie przysłowie, co się wydarzyło, to się wydarzyło, kropka. Ale zasada, której uczymy też, to przygotować się. No to nie ma też akceptacji do totalnej woli Amerykanki. Przygotować
się, czyli co zrobić konkretnie? Ewa, co twoim zdaniem się sprawdza, czego ty uczysz?
No ja to robię znowu tak po staroświecku trochę, czyli biorę karteczki swoje, rozkładam je przed sobą i zapisuję na początku luźne myśli, potem łączę je w całość. W ten sposób się przygotowuję do każdej prezentacji. Oczywiście tego czasu nie jest zawsze wystarczająco dużo, żebym ja za każdym razem tę procedurę przeszła. Korzystam też już z gotowców, no bo jako osoba, która już trochę sobie wypracowała pewne rzeczy, mogę z nich korzystać. Natomiast jak to rozwijam, to próbuję w każdej prezentacji mieć jakąś jedną nową rzecz, czyli nowy cytat, nowy pomysł, jedną. Dzięki temu przez kilkanaście razy, kilkadziesiąt tych wydarzeń mam jakąś taki zasób, z którego korzystam. Zwykle lubię też wystąpić przed sobą, jeżeli zdążę. Jak wystąpię przed sobą chociaż raz, czyli powiem sobie to na głos, ważne, żeby słyszeć głos i mówić do siebie, chodząc po kuchni, nie wiem, smażąc placki lub naleśniki, to wiem, że już mi nic nie grozi. Bo to jest taka rzecz, która jestem największym krytykiem siebie samej, więc jak sobie sama to zaprezentuję i uznam, że jest okej, to znaczy, że jest bardzo okej. No ale to już kwestia czasu. Jak ktoś zdąży, to super. Jak nie zdąży, to właśnie jest to 30%. Lepiej, żeby to się wydarzyło.
To na głos, o którym mówisz.
To ja to w ten sposób robię i tak uczę też innych. Natomiast no, każdy ma na to swoją metodę. Niektórzy wkładają do dzisiaj zeszyty pod poduszkę i to też niektórym pomaga, więc co kto lubi.
To ja nawiążę, Ewa, do tego, o czym mówisz, żeby powiedzieć sobie na głos to, co żeśmy przygotowali, bo z mojej perspektywy często wpadamy w taką pułapkę, że mamy w głowie dobrze poukładane słowa, które później, jak już je chcemy zwerbalizować, to ten nasz giętki język wcale nie chce tego powiedzieć, co ta mądra głowa sobie zaplanowała i wymyśliła, i wychodzi nam i cóż źle, że z Szwecji. Więc to powiedzenie sobie, no to jest też takie przełamanie pierwszych lodów przełożenia myśli na słowa wypowiedziane. Ja jestem absolutną orędowniczką takich przygotowań.
Tak, ja też tak mam, że powtarzam czasami w głowie to i wydaje mi się super, nagle mówię na głos i to jest jakaś katastrofa i to właśnie jest ten trening, który jest mi potrzebny. Zauważyłam to jakiś czas temu, dlatego jak najbardziej próbuję stosować, jak tylko mi czas na to pozwala.
Ja bym zrobił krok, nie wiem w którą stronę, ale odszedł od tego nurtu, w którym jesteśmy, chyba wstecz, dlatego że chcę zapytać o zaplecze. Bo używamy zwrotu prezentacja i myślę, że to, co nas łączy w tej rozmowie, że dla nas prezentacja to nie są slajdy, bo nasza rozmowa na razie właśnie mówi o pewnej postawie, o pewnym luzie w różnych częściach ciała, o pewnym nierobieniu tragedii, o takiej płynności wypowiedzi, która wynika z tego, że to przećwiczymy, ale mimo wszystko te slajdy są. Jakbyśmy wrócili na chwilę do nich. Powiedziałaś, że rozróżniasz prezentację od tej, która jest jako notatkowa, idzie do klienta, a tej, która jest wsparciem twojej opowieści. No i to jest ta opowieść, nie sprzedaż, tylko opowieść, ale ona jest wizualizowana, trudne słowo sobie wybrałem, prezentacją. Jakbyś miała powiedzieć dla tych, którzy no, siedzą właśnie w tej chwili przy PowerPoincie, zaraz mają spotkanie i myślą, jak te slajdy zbudować, to czym ty się kierujesz, o co dbasz, tak wiesz, od tej strony wizualnej?
Ja dbam o to przede wszystkim, żeby one było, to już jest takie, aż wstydzę się dopowiedzieć, one mają być czyste, te czcionki uporządkowane, kolory, które są widoczne i to wszystkie bla, bla, bla. I zdjęcia, które nie mają pikseli. Lepiej to narysować krzywą kreską, którą ja czasami rysuję, lub też znaleźć po prostu rysunek, który ktoś zrobił bardziej zdolny ode mnie i go tam wstawić. To na pewno. Natomiast bardzo ważne jest dzisiaj, wydaje mi się, ten hak na uwagę. My to robimy w kampaniach już wszystkich, które już są przygotowane, gotowe, do target grupy trafiają, ale robię to też w prezentacjach. Trochę sobie wyobrażam tak. Wchodzisz na korytarz w bloku szarym, jest korytarz i jedne drzwi są żółte. I myślę sobie, ja nie wiem, co tam jest za tymi drzwiami. Być może nic. Być może deweloperka na przykład. I nic
albo
więcej.
Patodeweloperka.
Albo patodeweloperka. Ale czuję, że to mnie interesuje. Chcę to zobaczyć, tego posłuchać. Więc ja namawiam zawsze do łamania schematu, przy czym nie musi być to rewolucja i natychmiast wydobycie nie wiadomo jakich innowacji. Chodzi o pewien sposób łamania schematu w danej grupie. Ja na przykład mam łatwo, bo po drugiej stronie siedzą ludzie, którzy są ponaście lat w branży, którzy często są zmęczeni, którzy słuchają w kółko tych samych kwestii na tych swoich spotkaniach korporacyjnych, którzy są, nie mają wiary w swój produkt nawet już, bo od 15 lat tam pracują z tym na wzdęcia i czują, że już się nic nie da. Nagle wchodzę ja i ja czuję entuzjazm. Opowiadam im zupełnie inaczej. Mówię im, że wczoraj myślałam o ich produkcie wieczorem i jeszcze chciałam na początku dodać, że właśnie wrzucam tu taką informację, bo to przyszło mi wczoraj do głowy. Nagle okazuje się, że po drugiej stronie ktoś otwiera oczy i mówi, matko, to mnie to kompletnie nie obchodzi, a ta osoba tu nagle czuje taki entuzjazm. I to jest takie złamanie schematu. Ja to robię trochę celowo, bo ja wiem, że oni mają naprawdę przesrane, że to wszystko jest takie samo, że to prawo ich dobija farmaceutyczne, że oni nic nie mogą, więc z tymi opuszczonymi rękoma wchodzą na to spotkanie i nagle ktoś zaraża ich czymś zupełnie innym. Wystarczy, że zmienię na przykład kolory na slajdach, bo branża farmaceutyczna też ma to do siebie na przykład, że ma niebieski i biały, bardzo lubią te kolory. Mhm. Ja nagle wchodzę z żółtym albo z pomarańczowym i to jest już złamanie schematu, chociaż niby banalna rzecz. Ktoś powie, no wielkie mi łamanie schematu, wielka mi tutaj znawczyni od łamania schematów. Owszem, tak. W tej branży to jest już złamanie schematu. Pewnie u studentów będzie co innego z łamaniem schematu, a jeszcze u kogoś innego coś innego. Natomiast ten hak na uwagę na dzień dobry, słuchajcie, to będzie ciekawe. Bo być może później te rzeczy nie są wcale takie ciekawe. No to po prostu jest prezentacja, która musi sprzedać pewne rzeczy, pokazać pewne dane, wykresy i inne historie. Jest niezwykle istotne, bo oni się budzą w ogóle z tego letargu takiego. I chcą słuchać, a jak chcą słuchać, to już jest bardzo dużo. Więc tak przygotowuję tę prezentację, żeby na start mieć coś, co ich trochę zaskoczy. Może nie zrzuci z krzeseł, zdmuchnie jak wiatr, ale zaskoczy. No to wow, no ktoś przyszedł, będzie może mówił coś fajnego. A może nie, ale może tak. To jest taka moja metoda na przygotowanie.
A przychodzi ci, Ewa, teraz tak na szybko na myśl takie złamanie schematu, którym możesz się podzielić, pochwalić, z którego jesteś dumna? Albo takie ostatnie, wiesz, taki konkret.
Wiesz, ja mam w ogóle to szczęście, bo jak sobie myślę w ogóle o swoim sukcesie zawodowym, to ja mam niezwykle wielką satysfakcję, kiedy ja po drugiej stronie, na koniec, na przykład w połowie, widzę, słuchajcie, ja widzę czasami wzruszenie, bo ci ludzie, którzy pracują z produktami, oni traktują trochę jak swoje dzieci. To jest takie ich. I jak pojawia się ktoś, kto mówi, słuchaj, ja ci pomogę, ja wiem, jak to zrobić. To się da tak, tak, z tym się da mnóstwo rzeczy. To ja widzę, słuchajcie, wzruszenie. I to jest dla mnie tak niesamowicie przyjemne. Ja czuję taką satysfakcję, największy sukces w mojej pracy, że po drugiej stronie i takie zaufanie, że przyszła osoba, która pomoże mi wreszcie wybrnąć z tego, co ja tutaj mam. Ja często na początku, właśnie używając nawet słów, dzień dobry Państwu, ja jestem Ewa, jestem z działu strategii i chcę Wam opowiedzieć, o czym pomyślałam dla Państwa brandu. Tydzień temu dowiedziałam się, że jest taka i taka sytuacja i siedziałam długo nad tym tematem. Chciałabym Wam powiedzieć, jak ja to widzę. I to nie jest standardowy początek. Bo normalnie, to teraz będzie 10 slajdów, pokażę Wam strategię i zacznę mówić tym językiem. To jest normalne, to wszyscy to mówią. Natomiast ja mówię od siebie, naprawdę, jak człowiek, który zainteresował się pewnym produktem, który ma kłopoty, bo do agencji przychodzą ludzie z produktami, które mają kłopoty, bo jakby innowacje na rynku i wielkie światowe odkrycia nie muszą przejść do agencji, bo się same sprzedają, to jest samograj. Natomiast do nas przychodzą ludzie z problemami. A jak przychodzi człowiek z problemem, no to ja mu chcę pomóc. I on to ma czuć. I to jest w zasadzie, Aniu, wszystko, bo ja nie jestem w stanie ci nawet podać konkretnych przykładów. Po prostu to złamanie schematu powoduje, że raczej będzie sukces. Nawet jeśli dzisiaj ode mnie czegoś nie kupią, no wypowiem brzydko, choć nie sprzedajemy, opowiadamy, to kiedyś wrócą. Bo ufają.
To mnie przekonuje.
Ewa, a ja dopytam, nie mam wrażenie, że jakiś taki adwokat diabła ze mnie się robi, ale trudno, spróbuję, bo mówisz o cały czas bardzo ludzkim podejściu, mówisz o takim bardzo osobistym zaangażowaniu, takim powiedzeniu wprost, tak, myślałam o waszym produkcie, wczoraj mi przyszło do głowy, pozwólcie, że się podzielę, no mniej więcej tak to odbieram. I tu znowu, nam jest do tego bardzo blisko, żeby to było takie właśnie z brzucha, z serca, od ludzi, o ludziach, po ludzku, takie normalne, jakbyśmy z kumplem rozmawiali na podwórku, no może nie przy piwie, nie przesadzajmy, ale takie bardzo, bardzo relacyjne. Nam się zdarza czasami usłyszeć, jak wychodzimy z taką propozycją do klienta, że to jest w jego świecie, w jego branży, a może tylko w jego przekonaniu, zbyt infantylne. Zdarza ci się takie usłyszenie na przykład od twoich uczniów, coś takiego i jak reagujesz, jeżeli się zdarza?
Tak, jest taka obawa, bo czasami no tak, ale to przecież musi być merytoryczne, tylko że ja mówię, tłumaczę jedną rzecz. To są przerywniki, to są te oddechy, bo nikt nie jest w stanie wchłaniać wiedzy, informacji, danych, wykresów i mądrych rzeczy przez ciurkiem nawet godzinę. To jest bardzo trudne. Dzieci w 45 minut w szkole są uczone, że tam muszą się skupić, to jest bardzo trudne, dubią długopisem i robią różne inne rzeczy. No mózg człowieka nie jest w stanie tego po prostu wchłaniać, więc ja daję ludziom oddech tymi swoimi właśnie luźniejszymi sformułowaniami, anegdotami na to, żeby odetchnęli, żeby złapali w ogóle, o czym ja mówię, żeby mieli szansę przerobić te dane. To naprawdę nie przeszkadza. Ja też nie sugeruję, że trzeba przyjść i opowiadać bajki, bo ja nie jestem jakimś tam indiańskim bajkopisarzem i będę teraz przy ognisku opowiadała różne brednie. No nie. Oczywiście, że moim celem jest też merytoryka. Ja to robię, ale w międzyczasie. To się musi przeplatać między sobą. To jest taki moment, kiedy ja muszę wyczuć, kiedy idziemy merytorycznie. Jeżeli rozmawiamy merytorycznie, to rozmawiamy merytorycznie, a kiedy widzę, że potrzebny jest oddech, to wtedy wchodzę po swojemu, czyli tak, żeby oni czuli się też dobrze w tym, żeby właśnie budować tą atmosferę. Zdarzają się takie spotkania, oczywiście na ostrzu noża, gdzie jest sztywno, gdzie no nie da się pewnych schematów złamać i to oczywiście też jest jakaś norma, gdzieś tam się raz na jakiś czas trafi taki człowiek, ale tak myślę, że 80% do 20% to 20% trzeba założyć, że no choćbyśmy stanęli na głowie, nie zrobimy nic z tym tematem, ale 80% jest okej. Więc trzeba tym trochę sobie żonglować. No to też jest pewna umiejętność, ale tego da się nauczyć.
To mam jeszcze jedno. Nie wiem, czy doprecyzowując, czy kontynuując ten wątek, bo z tym obszarem takich umiejętności prezentacyjnych, bycia na świeczniku, na forum, mówienia do ludzi, jest związany z takim mit, że jedni to mają i kropka, I po prostu można im pozazdrościć, popodziwiać, a my tak nigdy nie będziemy mieli. A podobno jest to też umiejętność, której można wyuczyć wszystkich. Wyuczyć nieładnie zabrzmiało. Każdy się może tego nauczyć. Do której wersji ci bliżej? To jest absolutnie w zasięgu każdego z nas? Czy rzeczywiście jakieś predyspozycje trzeba mieć, żeby być dobrym prezenterem, mówcą, sprzedawcą, no cokolwiek w ten worek wrzucimy?
Wiesz co, jak w każdej branży chyba i w każdej dyscyplinie nawet sportu. Jak masz predyspozycje i pewne umiejętności, to jest ci łatwiej. Oczywiście. Natomiast pracowitością można bardzo wiele zrobić i sam talent tutaj nic nie pomoże. Ja na przykład miałam taki, ładnie opowiadałam historię od takiego, natomiast w gronie, który znałam. Był tatuś, mamusia, babcia, koleżanka. Super. Mogłam opowiedzieć o wszystkim. Natomiast jak okazało się, że mam stanąć przed obcymi ludźmi, to pamiętam coś takiego w nogach, co powodowało, że ja traciłam po prostu absolutnie kontrolę nad własnym ciałem. Ono żyło swoim życiem. Wszystko chodziło w dowolną stronę. I bardzo długo uczyłam się, żeby zapanować nad tym takim telepaniem wręcz. Normalnie czułam, że się trzęsę. Więc musiałam się też bardzo dużo nauczyć. Natomiast łatwiej było mi opowiadać historię. Ale znam mnóstwo osób, które nie czuły tego na początku, ale idąc krok po kroku, ćwicząc, kolejna prezentacja, wręcz wchodząc w takie trudne rzeczy, bo to też trzeba mieć taką umiejętność, że nawet jak czujesz, że to jest trudne, to spróbuj. Po prostu przełamywać pewne własne przekonania i bariery. Doszli do takiego poziomu, który jest imponujący, więc tego da się nauczyć. Tutaj pracowitość to jest jak u Messiego, tak? Mniej talentu, więcej pracowitości. Ronaldo miał odwrotnie, ale jeden i drugi doszedł w bardzo zacne miejsce, więc to się da zrobić naprawdę. Pracowitością i taką konsekwencją, pewnymi rzeczami, no, które gdzieś tam się ćwiczy w różnych sytuacjach.
Ja się tak zasłuchałam, bo wszystko to, o czym Ewa opowiadasz, jest bardzo bliskie mojemu sercu i dokładnie takie, jak my opowiadamy o tym, że warto do prezentacji podejść. Jednocześnie no na to potrzeba czasu. To jest jakaś droga do przejścia. To nie jest tak, że to się dzieje tak z dnia na dzień. Czy masz jakieś swoje wypracowane metody, które uczą takiej cierpliwości do siebie jako do prelegenta, żeby się nie poddawać, żeby wchodzić w nowe, żeby eksperymentować, żeby mieć odwagę przełamywać schemat? Jak budować siebie jako mówcę?
Jest kilka metod na to. Jedna się nie spodoba w większości, bo najlepiej zapytać o feedback. Bo nikt nas tak nie nauczy, jak ten, który nas wysłuchał, bo my sami dla siebie możemy być bardziej lub mniej obiektywni. Natomiast no, ja już to robię, bo wiem, że to jest, jak to mówią, feedback is a gift, więc pytam po prostu, czy ta prezentacja zawierała wszystko, co po drugiej stronie było oczekiwane, czy mogłoby być inaczej. Wręcz to pytanie okazuje się, że które ja zadaję, skrępujące dla drugiej strony, widocznie nie pada aż tak często. Ale wiecie co, ja to robię, bo tam jest największa wiedza po drugiej stronie. Ona nie zawsze oczywiście będzie z powrotem taka otwarta i szczera, nieraz po prostu zwyczajnie przez to, że jesteśmy ludźmi, nie chcemy komuś zrobić przyjemności. Ja wiem, że ten feedback jest taki pewnie nie do końca uczciwy i taki do dna, ale to jest najlepsze, co można dla siebie zrobić. Po prostu zapytać, co się podobało, co było nie okej, czego brakowało, co mogę dopowiedzieć i wtedy zwykle od drugiej strony dostaję mnóstwo informacji i ja z nich korzystam, chociaż to jest tak jak słuchanie własnego głosu. Ja nie lubię tego robić, nie lubię oglądać się nagrań na kamerze, mam ochotę nakryć się kocem i uciekać z krzykiem, jak to ktoś puszcza. No ale no, pamiętam, jak uczyłam się w ogóle prezentacji, czasami nas nagrywano, to ja przez wiele, wiele lat nigdy nie obejrzałam żadnego z tych nagrań. Nie byłam w stanie. Po prostu musiałam dojrzeć do tego, żeby to zobaczyć, po czym przeżyłam jakieś szoki trzy, ale się do tego przyzwyczaiłam i chyba nie ma innej metody na to, żeby się czegoś nauczyć. No niestety trzeba wejść w ten, z tej strefy komfortu, zobaczyć to raz, drugi, trzeci, wyciągnąć sobie wnioski, zapytać otoczenia i tak w ten sposób się uczyć, bo nie ma innej metody. Znaczy ja przynajmniej nie znam, no. A jak ktoś zna, to poproszę.
No my też poprosimy jak najbardziej, bo to ciekawe, czy może jakoś inaczej się da. Myślę, że to w ogóle dobrze brzmi jak puenta naszej rozmowy, więc myślę, że powoli będziemy z nią lądowali. Aczkolwiek no nie będę sobą, jeżeli nie zaryzykuję jeszcze jednego obszaru. Ewa, absolutnie możesz uciec od tego pytania, ale ja bym cię poprosił, jeżeli masz w zanadrzu, żebyś się podzieliła z nami jakąś taką swoją spektakularną wpadką prezentacyjną. Na dowód tego, że teraz żyjesz, funkcjonujesz, jesteś tu, gdzie jesteś i no, świat się nie zawalił. Co wspominasz jako taką wtopę, wpadkę, o której oczywiście masz gotowość powiedzieć?
ja jestem szczęśliwym człowiekiem w tej materii. Jeśli nawet zaliczyłam taką wtopę, to nikt mi o niej nie powiedział, więc żyję sobie w nieświadomości, ale pamiętam jedną rzecz, która wynikała z tego, że bardzo szybko mówię i właśnie jestem taka zawsze podekscytowana tym, co mówię. Ja byłam na spotkaniu, jeszcze wtedy jeździliśmy w jakiejś korporacji i miałam, po drugiej stronie miałam klienta i bardzo duży budżet, który absolutnie go przerastał, natomiast ja poszłam, tak mówię, zaryzykuję obecnie połowę, to i tak będzie dobrze. Ja tak mówiłam, tak się tym ekscytowałam, że on to wszystko kupił, że super, super, bierzemy, tak, bierzemy. W ogóle powinnam się połapać, bo to było, on był takim trochę anemiczny, nazwisko miał Kisiel, to wszystko było spójne, więc, no, ale kupił. Więc ja wyjechałam, taka młoda dziewczyna, jadąc samochodem z tej Rawy chyba pod górkę, 80, bo szybciej nie dawało rady. I nagle w połowie tej drogi, minęło półtorej godziny, i ten człowiek do mnie zadzwonił, mówi, panie, ja panią bardzo przepraszam, ale my nie mamy takiego budżetu. I ja dopiero się teraz połapałam, co pani do mnie powiedziała. Minęło półtorej godziny, kiedy do niego dotarło, a ja już świętowałam sukces, wiecie, odpaliłam szampana, poinformowałam szefa, że sprzedałam wszystko, co było możliwe. No ten biedny człowiek po prostu procesował to jeszcze przez półtorej godziny, po czym poinformował mnie, że to wszystko jest niemożliwe. Bo jego szef się nie zgodzi, to nie o to chodziło, a poza tym to nie do pieniądze. To było niedopasowanie absolutnie do drugiej strony. I do dzisiaj to pamiętam, opowiadam, bo też... Bo to po prostu trochę śmieszne. Trochę straszne, trochę śmieszne. Więc jak widać, można też przedobrzyć i za wcześnie się ucieszyć. No to taka. No, to... Sukces to nie był, więc mogłam wam opowiedzieć.
Przez półtorej godziny był to sukces i to niewątpliwe.
Trochę był to sukces, a trochę nie sukces. Ale wtedy po raz pierwszy dowiedziałam się, że jednak ja przechodzę do tych pokoików w głowie trochę szybciej i to nie zawsze jest dobre po prostu dla tych, którzy słuchają, więc staram się nad tym panować. Ale to nie jest proste, nadal popełniam te błędy.
Mhm. No, mamy taki cytat, którym lubimy się dzielić, chociaż nie lubimy autora tego cytatu, że nie myli się ten, kto nic nie robi. No, więc rzeczywiście im częściej będziemy robili, tym statystycznie się może zdarzyć. Autorem jest Lenin, dlatego za nim nie przepadamy.
Tak. No,
niestety to też warto wiedzieć, bo to takie potoczne słowa. No, dla mnie to jest cudowna puenta. Nie wiem, Aniu, jak z twojej strony?
Dla mnie absolutnie też, więc Ewa, na koniec tylko... podziękowania za to, że znalazłaś czas, że chciałaś się z nami podzielić swoją wiedzą w tak przyjemny sposób do słuchania. Myślę, że to będzie dobry odcinek. Naszym gościem była Ewa Foksowicz, która na co dzień zarządza działem strategii w agencji marketingowej QAH, która na co dzień opowiada, a nie sprzedaje.
Tak, ja też wam bardzo serdecznie dziękuję, bo słucham waszych podcastów, trochę poczułam się jak celebrytka. Zawsze marzyłam, żeby mnie zaproszono do TVN-u, ale równie
u nas jest fajniej.
To bardzo nam miło, że nam było przyjemnie.
U was jest fajniej.
W takim razie cóż, no, do zobaczenia. Myślę, że my między sobą będzie gdzieś kiedyś okazja, może też nie tylko online, bo tym razem tak odsłaniam trochę kulisów, nagrywaliśmy online. Wam, drodzy słuchacze, bardzo, bardzo dziękujemy. No i do usłyszenia następnym razem.
Dziękujemy. Dzięki, Ewa.
Dziękuję bardzo.
No to jeszcze słowo z tyłu, że tak powiem.
Żeby klamrą domknąć, skoro mówiliśmy
dokładnie
o klamrze
tak.
Parę odcinków temu, sposobie na puentę.
No bo to jest taki czas, kiedy znikamy, tak jak Maciek powiedziałeś na wstępie, zostawiając was, myślę, z dużym materiałem do porozmyślania po spotkaniu z Ewą. To, co dla mnie bardzo cenne, to to, że to była tak bardzo praktyczna i konkretna rozmowa. No i właśnie nie wiem, co chciałam. Coś chciałam zabłysnąć, ale jak zwykle nie wyszło. To jeszcze raz.
Nostalgia, nie widać.
Mów. Ja łzę uronię teraz.
To jak Ania roni łzę, to ja powiem, że wracając do tego, co na początku. Robimy sobie przerwę.
Ja już tęsknię.
Ania tutaj już płacze, ale na szczęście chusteczki są na podorędziu, bo pracując za nią trzeba mieć dużo chusteczek. Przekonuję się o tym bardzo często, zwłaszcza jak na szkoleniach w ramach przykładów dobrych historii pokazujemy różne reklamy, to Ania wtedy dba o to, żeby było mokro.
Ja myślę, że trzeba zrobić w ogóle w przyszłej serii taki odcinek, czego nie wolno robić towarzyszowi Ani. Na scenie. A pal licho Anię. I towarzysze też przeżywają różne rozterki.
Ja myślę, że ta końcówka jest najlepszym dowodem na to, że ciężko nam się rozstać. Mimo, że podjęliśmy tą decyzję o przerwie, to ciężko nam z nią, bo już gadamy, byle gadać.
Do widzenia.
Tak, w związku z czym wy tego nie widzicie, ale my sobie przybijemy tutaj piątkę za te odcinki, które za nami. Jak w, jak w sąsiadach. Nawet taką muzyczkę podłożę. Słuchajcie, cudownych wakacji, urlopów, jeśli macie, albo lekkiej pracy, jeżeli urlopy wam akurat w tym okresie nie pisane.
Możecie nam przysłać kartkę wirtualną albo pozdrowienia głosowe na naszą pocztę.
Będzie nam niezmiernie miło, tak?
My wam też będziemy przysyłać różne rzeczy na naszych mediach społecznościowych, bo stamtąd pewnie nie znikniemy.
Nie, inne rzeczy będą trwały, a podcast będzie miał chwilę przerwy, żeby ze świeżością wrócić w trochę innej odsłonie. A tymczasem dobrego czasu bez nas.
A nawet to ciężko wypowiedzieć. Bardzo dziękujemy za te wiele tygodni wspólnych odcinków, wspólnego czasu. No i nie zmieniajcie swoich zwyczajów, dalej sprzątajcie, biegajcie, tylko znajdźcie sobie po prostu inne towarzystwo.
Tak, ale
podcastowe.
Też zostaw się po tym miejscu, żebyśmy się jeszcze zmieścili, jak powrócimy. To co, chyba skończymy, nie?
Dziękujemy i do widzenia.
Koniec.
Pa.